Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wielki Czwartek, dzień, w którym dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie Eucharystii. Szafarzami Eucharystii są kapłani. Jest więc ten dzień świętem kapłanów. Zawsze, ale w tym dniu w szczególności, dziękujemy Panu Bogu za kapłanów. Otaczamy ich naszą modlitwą. W bieżącym roku w sposób szczególny ta nasza modlitwa obejmuje kapłanów, bo jest to czas, w którym przygotowujemy się do kanonizacji Jana Pawła II. W jego nauczaniu, pozostawionym nam jako testament do wypełnienia, wśród wielu wątków jest właśnie ten. I jemu poświęcę dziś szczególną uwagę. Ja, osoba przecież świecka, w tym nauczaniu Jana Pawła II odnajdywałem kolejne miejsca, które coraz pełniej i lepiej pomagały mi zrozumieć i w coraz pełniejszym świetle ujrzeć ten dar i tę tajemnicę, którą obdarował Chrystus nie tylko kapłanów, ale przez kapłanów i przez ich posługę w Kościele obdarował nas wszystkich, lud Boży. Dam wam pasterzy według mego serca. Te słowa z Pisma Świętego zapisał Jan Paweł II w dokumencie Pastores Dabo Vobis, który otrzymaliśmy w święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w 1992 roku. Mam ten dokument w wydaniu Osservatore Romano. Często do niego zaglądam. Nic więc dziwnego, że ten zeszyt Osservatore Romano należy do wyraźnie wyeksploatowanych przeze mnie. Nawet miałem zamiar go oddać do introligatora, ale zauważyłem, że jest też możliwe korzystanie z tekstu tego dokumentu, który jest zamieszczony na stronie internetowej. Niech więc ten egzemplarz Osservatore Romano z 1992 roku pozostanie w tym stanie, w jakim jest, świadczącym o jego intensywnej eksploatacji. W Pastores Dabo Vobis jest w zakończeniu modlitwa ułożona przez Jana Pawła II do Maryi, matki kapłanów. Można ją odmawiać właśnie w dniu święta kapłańskiego, ale powierzać można dzięki tej modlitwie formację kapłanów, właśnie jej opiece, aby dziękować jej za tych, którzy na naszej drodze życia byli lub już zostali wezwani przed oblicze Pana Boga. W 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich Jan Paweł II opisał swoje najgłębsze i najbardziej osobiste przeżycia i doświadczenia związane z jego powołaniem i jego posługą kapłańską. Powstała w ten sposób wyjątkowa książka Dar i tajemnica. Zawsze, kiedy zbliża się Wielki Czwartek, biorę z mojej biblioteczki domowej tę niewielką książeczkę i wybieram jeden rozdział, aby przypomniawszy jego zapis, wzbudzić w sobie wdzięczność za powołanie kapłańskie. Za powołanie kapłańskie Jana Pawła II. Za każdym razem, kiedy otwieram stronicę tej książki, to przywołuję w mej pamięci ten czas poprzedzający 50. rocznicę święceń kapłańskich księdza Karola Wojtyły. Starałem się wówczas pójść śladem historii tego powołania kapłańskiego przyszłego papieża. Szedłem oczywiście w Krakowie. To było jeszcze przed otrzymaniem książki Dar i tajemnica. W jednym z artykułów księdza kardynała Karola Wojtyły odnalazłem przywołanie Jana Tyranowskiego, o którym napisał ksiądz kardynał, że w jego klimacie wzrastało właśnie jego, kardynała, powołanie kapłańskie. Byłem więc na ulicy Różanej w Krakowie, szukając domu, w którym mieszkał i pracował ten wyjątkowy człowiek. Potem w kościele księży Salezjanów na Dębnikach w Krakowie szukałem śladów jego zaangażowania w parafii. A potem była obecność na cmentarzu rakowickim w Krakowie, poszukiwanie grobu. A nie odnajdując tabliczki świadczącej o złożeniu jego ciała w grobie rodzinnym, poszukiwałem współczesnych opiekunów tego grobowca. Nie mogłem tylko odnaleźć pani Aleksandry, która z ramienia żywego różańca odwiedzała Jana Tyranowskiego w szpitalu przed jego śmiercią. O tej drodze poszukiwań, o odnajdywaniu śladów po Janie Tyranowskim opowiedziałem w audycji emitowanej w Radiu Maria. Owoców tej audycji było kilka. Odnalazła się więc najpierw, zaraz po emisji tej audycji, pani Aleksandra Lisińska. Mam, bo odwiedziłem ją, nagraną rozmowę, jej świadectwo o Janie. I mogłem wkrótce potem dostarczyć ojcu Czesławowi Drążkowi, ówczesnemu redaktorowi polskiego wydania Osservatore Romano, fotografię Jana Tyranowskiego. Otrzymałem ją bowiem od pani Aleksandry. W liście zaś przesłanym przez siostrę Salezjankę, siostrzenicę księdza Drozda, otrzymałem kopię jego świadectwa, spisanego jeszcze przed śmiercią Jana. Ksiądz Drozd był spowiednikiem Jana Tyranowskiego. Szedłem opisaną tu drogą, jakby według jakiegoś drogowskazu i kierunek okazywał się właściwy, bo teraz Jan Tyranowski jest już sługą Bożym, a jego doczesne szczątki spoczywają w kościele na Dębnikach. Przy nich wiele osób modli się o jego wstawiennictwo w sprawach zanoszonych do Pana Boga. W książce Dari Tajemnica Jan Paweł II o słudze Bożemu poświęcił pewną część zapisu, które, myślę, te zdania tu warto przywołać. I tak na stronie, tak tutaj mam je pod ręką, na stronie 25 tej książki Jan Paweł II, tej 25 stronie wydania polskiego w Krakowie w 1996 roku, przeczytałem o właśnie tu takie zdanie. W parafii była osoba wyjątkowa. Chodzi tu o Jana Tyranowskiego, napisał Ojciec Święty. Był on z zawodu urzędnikiem, chociaż wybrał pracę w zakładzie krawieckim swego ojca. Twierdził, że bardziej mu to ułatwia życie wewnętrzne. Był człowiekiem niezwykle głębokiej duchowości. Księża Salezjanie, którzy w tym trudnym okresie, a to była okupacja, dodam, odważyli się na prowadzenie duszpasterstwa młodzieży, powierzyli mu zadanie polegające na nawiązywaniu kontaktów z młodymi ludźmi w ramach żywego różańca. I dalej jest już bardzo osobiste zwierzenie Jana Pawła II. O tak, napisał tutaj w ten sposób. Od niego nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłem w seminarium. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury. To tyle słów Jana Pawła II o Janie Tyranowskim. A przywołałem je tutaj, aby pokazać, jak bardzo istotną rolę mogą wypełniać świeccy w odczytywaniu wezwania do posługi kapłańskiej kierowanego przez Pana Boga do młodego człowieka. Było i jest za co dziękować Panu Bogu, że takie role przewiduje również dla osób świeckich i to nie tylko rodziców wezwanego do posługi kapłańskiej. Ale jeśli już wspominam tych, którym dziękować przychodzi nam za kapłanów, to muszę dzisiaj wobec was, słuchaczy Głosu z Krakowa, wspomnieć szczególną książkę, powstałą z inicjatywy Radia Maria. wydaną w 1996 roku przez siostry Loretanki. Kapłan w moim życiu to tytuł tej książki. Kiedy już została wydana, została też ofiarowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Może jeszcze niektórzy z was, drodzy przyjaciele, mają tę książkę w swojej biblioteczce. Młodszym słuchaczom Radia Maria warto tu przypomnieć, że to było tak, 12 października 1995 roku. Przed apelem jasnogórskim jeszcze wtedy nie było bezpośredniego połączenia z kaplicą cudownego obrazu. Przyszedł do Radia Maria ordynariusz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski. I w rozmowie z ojcem Janem Mikrutem podał radiosłuchaczom wiadomość o śmierci zasłużonego dla diecezji księdza prałata Bronisława Parzycha. Podczas rozmowy ksiądz biskup zaproponował napisanie świadectw o życiu i pracy kapłanów i to napisanie przez słuchaczy Radia Maria. Nawet wtedy zaproponowano tytuł tej książki Kapłan w moim życiu. A potem, jak to zwykle, powtarzano na antenie przez kilka dni apel z prośbą o nadsyłanie tych świadectw. Napływały więc do Radia Maria listy świadectwa. Było ich bardzo dużo. Trzeba więc było dokonywać wyboru tekstów do publikacji. Pozostały skierowane te, które nie zostały wybrane lub całości, a tylko wybrane do publikacji części. Te pozostałe skierowano do archiwum. Przyznam, że musiały mieć redaktorki trudne zadanie tego wyboru. Ale ten wybór jest konieczny, bo przecież wszystkie nie dałoby się opublikować w tej książce. I wreszcie tych 6 pań redaktorek przekazało wybrane teksty do publikacji. Świadectwa zebrano w rozdziały. Najpierw był ten o charakterze ogólnym. W tych świadectwach, które zawierały refleksje o kapłaństwie. A potem już zestawienia wiązano z kolejnymi okresami historii, opisanymi w świadectwach, ale także związanymi z przeżyciami, z tym, co otrzymywali opisujący świadectwa od kapłanów. W latach przedwojennych, w czasie okupacji, w latach rządów komunistycznych, a także tych od tych kapłanów, którzy posługiwali współcześnie. I na końcu tej książki zamieszczono też przesłane w świadectwach modlitwy za kapłanów. W całości piękny ten zbiór, opisujący jakże różnorodny obszar aktywności kapłanów w służbie Panu Bogu, Kościołowi i ludziom, wart jest upowszechnienia. Warto do tego zbioru sięgać, warto otwierać współcześnie również jego stronicę. Dostęp, myślę, jeśli ktoś nie ma w swojej biblioteczce, to w bibliotekach uczelni, w bibliotekach ogólnych może są, ale na pewno w biurach Radia Maria. Szczególnie wtedy warto do nich sięgać, do tej książki, gdy przeczytamy gdzieś tam, gdy od kogoś usłyszymy gdzieś tam złe słowa o kapłanach. Na pewno ten zbiór może być pomocny także dla kapłanów, a szczególnie tych, na których w media napadają, przypisują im złe intencje, gdy krytykują ich ze względu na niewypełnianie, tak jak twierdzą, zadań, do których powołani zostali przez Pana Boga. Niech przeczytają, że ich świadectwo dawane prawdzie, świadczenie o prawdzie, bywa, że mające znamiona czynów heroicznych, wzbudza wdzięczność u wielu z nas, dodaje nam sił, aby stanąć wraz z nimi przy Chrystusie i że to świadectwo jest potrzebne i jest zapamiętywane przez wiernych i niesione przez lata w ich wdzięcznej pamięci i w modlitwie, to właśnie można odczytać z tej książki Kapłan w moim życiu. Kiedy usłyszę albo przeczytam o tym, jak antykościelnych mediach napadają na księży biskupów, to oprócz wyrażenia w różnej formie sprzeciwu wobec prezentujących takie wystąpienia, biorę też tę książkę i w zbiorze pomieszczonym w ostatnim rozdziale odnajduję znaną mi modlitwę za biskupów, aby jej słowami prosić Pana Boga za pasterzy diecezji, aby nie zniechęcali się i z jeszcze większym zaangażowaniem głosili nam Ewangelię, aby dana im była moc apostołów i byśmy mogli, jak to pięknie zapisano w tej publikowanej modlitwie, mogli podtrzymywać ich ręce w modlitwie i według potrzeb wspomagać ich pasterzowanie. Jakoś nie mogę dzisiaj rozstać się z tą książką, z tymi świadectwami, liczącymi już przecież blisko lat. A współcześnie można by było napisać również następną, z następnymi świadectwami. Pracują wśród nas. To tytuł rozdziału z dużą liczbą zapisanych świadectw wdzięczności Panu Bogu i kapłanom tam opisywanym. Już same tytuły kolejnych świadectw informują o jakże różnorodnym zaangażowaniu kapłanów w prowadzenie nas do Pana Boga. Oto tylko niektóre z tych tytułów. Zastępował Ojca, z oazy do Kamerunu, jest znakiem wielkiej pokory, spowiednicy, kochał nas odrzuconych, to świadectwo wychowanki z domu dziecka. Ojciec chorych i niepełnosprawnych, to tytuł następnego świadectwa. Konfesjonał, gdzie miłość rodzi miłość, był motorem naszego działania. Ukazał sens krzyża w drodze małżeńskiej, jakże często nam tego brakuje. Zapalił w nas pragnienie świętości. Prowadzą przez poplątane drogi. Niestrudzony budowniczy, opiekun domowego kościoła. I tak mógłbym przywoływać kolejne tytuły tych świadectw. Te tytuły, to trzeba to podkreślić, nie były wymyślone przez panie redaktorki. One zostały tylko wybrane z tekstu świadectwa jako dobrze odpowiadające jego treść. To było w 1996 roku, ale od tego czasu ile nowych świadectw moglibyśmy przekazać, zapisać na kartach naszej wdzięczności. Na pewno mamy je zapisane w naszej pamięci. Mówmy więc o nich, gdy przebywając w różnych środowiskach, podczas rozmowy usłyszymy jakąś krytykę skierowaną przeciwko kapłanom, na kapłanów i najczęściej wywołaną jakimś szkalującym artykułem, kłamstwem rzuconym w kapłana. Ja w takich sytuacjach pytam mówiącego w tym towarzystwie o źródło informacji. Albo tym źródłem jest szkalujący artykuł, to wtedy mówię, że na to, co tam było opisane, to ja mam kilka przeciwnych do opisanych w artykule zachowań kapłanów, których znam bezpośrednio i mogę o nich powiedzieć, aby informujący bardziej zachował w pamięci wypowiedź moją, wypowiedź świadka, niż szkalującą wypowiedź autora artykułu. Jeśli zaś źródłem informacji przywołanej w mojej obecności jest obserwacja mówiącego o znanej mu osobie, w jego parafii, w jego duszpasterstwie, to wówczas pytam o to, czy i w jaki sposób o tym powiedział ocenianemu albo nawet jego przełożonemu. To są przecież zasady ewangeliczne. Być może oni nawet nie wiedzą o wywołanym odczuciu, a mówienie o tym w towarzystwie osób takich jak my, które na pewno nie zastąpią wypowiadającego się krytycznie w jego środowisku, zapewne będzie miało tylko jeden skutek. Będzie zniechęcać do pasterza. Czy o to więc chodzi mówiącemu? Pytam na koniec wyrażenia mego poglądu. To jak dotąd jest skutecznym oddziaływaniem na krytykanstwo różnych osób, na zniechęcanie do kapłanów. A przecież pastores dabovobis, przeczytamy w Piśmie Świętym i w dokumencie, który dla nas również opracował Jan Paweł II. Wielki Czwartek Jan Paweł II kierował listy do kapłanów. W tym przekazanym w roku świętym 2000 napisał ja te słowa za świętym papieżem. Dzisiaj powtarzam i kieruję do naszych kapłanów. Tam w tym liście przeczytałem. I z tego świętego miejsca widzę oczyma wyobraźni was, żyjących w wielu różnych częściach świata. Widzę tysiące waszych twarzy, kapłanów młodych i posuniętych w latach, przeżywających różne stany ducha. Dzięki Bogu udziałem wielu z was jest radość i entuzjazm. Inni być może cierpią, zaznają zmęczenia, czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić ów wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte znamię, które wyróżnia każdego z was. Jest ono znakiem szczególnej miłości, której doświadcza każdy kapłan i na którą może zawsze liczyć, aby iść dalej z radością albo żeby z nowym entuzjazmem rozpocząć wszystko jeszcze raz, dążąc do coraz większej wierności. Tyle Ojciec Święty w tym liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Z roku 2000 całą większą część tego listu przypomniał niedawno nasz dziennik. Bardzo dobrze, że takie przypomnienia są. I do tych wszystkich świadectw przechowywanych na kartach różnych publikacji, a przede wszystkim przechowywanych w sercach i wdzięcznej pamięci wiernych, włączamy również wielu kapłanów, którzy nawet swoim życiem, im zabranym przez różnych oprawców, świadczyli i nadal świadczą, wręcz heroicznie, o tym, że są Chrystusowi, że świadczyć chcą o Chrystusie. Okazuje się, że również współcześnie polscy kapłani, udający się na misje do różnych krajów świata, niosący tam Chrystusa, pokój Chrystusowi, przelewają krew męczeńską. Nie, nie było to tylko przed wiekami. Jest tak również współcześnie. Kto się o nich upomni? Czytamy o tym i słyszymy o tym. I dlatego w Wielki Czwartek, dziękując Panu Bogu za kapłańską posługę, pamiętajmy również o modlitwie za tych, co oddali swe życie jako kapłani za Chrystusa. Myśląc i modląc się za kapłanów, ogarnijmy również naszą duchową opieką tych, którzy słyszą, że Pan Bóg ich wzywa, że chce ich powołania. Nie gaśmy tego głosu wzywającego. Otoczmy modlitwą, otoczmy, jeśli taka jest wola Boża, aby usłyszeli go i wezwanie zrealizowali. Niech nie boją się drogi, na którą Pan Bóg chce ich skierować. Niech nie boją się ofiary. Niech przyjdą i idąc drogą posługi kapłańskiej, niech traktują ją jako drogę do świętości. Ksiądz biskup Zawitkowski w swej modlitwie za nowo powołanych mówił: przytul ich, Panie Boże, do serca, aby odczuli, jak wielka jest miłość Twego serca, dla której warto żyć. Niech będą spełnieniem pragnień Twego serca. Niech będą chlubą i radością Twego Kościoła. Te słowa księdza biskupa proszę, zechciejcie przyjąć, drodzy kapłani, drodzy kandydaci do kapłaństwa, jako nasze życzenia dla Was. Bądźcie chlubą i radością Kościoła Chrystusowego. W spełnieniu tych życzeń będziemy się starali również Wam pomagać, modlitwą i nie tylko. Szczęść Boże!